ABC Wiary. Rozmowy o religijnej codzienności życia. Zaprasza Joanna Ekstowicz.
Joanna Ekstowicz, ksiądz Krzysztof Chodkowski. Rozpoczynamy rozmowę o liturgii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pani redaktor, witam naszych radiosłuchaczy.
Proszę księdza, wracamy do omawiania liturgii mszy świętej. Zakończyliśmy to omawianie poszczególnych części mszy świętej na wyznaniu wiary. Radiosłuchaczy, którzy nie pamiętają, o czym rozmawialiśmy, to zapraszamy na stronę Radia Nadzieja, gdzie są wszystkie nasze audycje. A my dzisiaj będziemy rozmawiać o modlitwie powszechnej, czyli tej modlitwie, która jest czytana podczas chyba każdej mszy świętej, proszę księdza.
Chyba, to jest bardzo dobre określenie. W zasadzie po Soborze Watykańskim II w czasie każdej mszy świętej sprawowanej z ludem jest modlitwa powszechna, ale gdyby tej modlitwy nie było, to msza święta będzie ważna. Także modlitwa powszechna jest takim elementem każdej mszy świętej, ale nie jest to taki element, który byłby tylko i wyłącznie techniczny, bo to jest modlitwa. I myślę, że kluczem do zrozumienia, czym jest modlitwa powszechna, jest uświadomienie sobie, że nie jest to konkurs recytatorski, że nie jest to pouczanie Pana Boga czy wiernych, bo to nie jest miejsce na to. Tylko modlitwa powszechna, która następuje po wyznaniu wiary, jest po prostu modlitwą, czyli wezwaniem Pana Boga w naszych sprawach, w różnych sprawach. Te sprawy, zasady modlitwy powszechnej jakoś porządkują według pewnej kolejności. Niemniej jednak ta modlitwa, ona dlatego nazywa się powszechną, ponieważ ogarniać ma to wszystko, co jest wokół nas. Kościół, świat, ludzi i to, co się dzieje pomiędzy ludźmi a światem.
Ona często jest też nazywana modlitwą wiernych. To takie potoczne nazewnictwo tej modlitwy. W Kościele zazwyczaj jest tak, że tą modlitwę, jeśli jest taka możliwość, to wcale nie musi czytać ksiądz.
Właściwie nawet nie powinien jej czytać ksiądz, tylko powinien
czytać... No bo jak
czytać...
wiernych...
Ale pani redaktor, to wiernych nie wiąże się akurat z tym, że czytają ją wierni. Chodzi o co innego. Bardziej ma to związek z korzeniami chrześcijaństwa, z nawiązaniem do pierwszych wieków chrześcijaństwa, kościoła, kiedy to ta modlitwa, ona była bardziej uroczysta, te wezwania były bardziej rozbudowane, było ich więcej. I mamy tutaj na myśli mszę świętą, kiedy uczestniczyli w niej, zwłaszcza w Wielkim Poście, ale nie tylko, katechumeni, czyli ci, którzy przygotowywali się do chrztu świętego w czasie Wigilii Paschalnej. Katechumeni uczestniczyli w mszy świętej tylko do pewnego momentu. I najczęściej tym ostatnim momentem, już kiedy zostało im przekazane wyznanie wiary, to tym ostatnim momentem właśnie był moment po wyznaniu wiary. I wtedy katechumenów odsyłano z kościoła. Oni nie mogli uczestniczyć w tych obrzędach, które były, tak powiedzmy, zarezerwowane tylko dla ochrzczonych. Wychodzili poza kościół, najczęściej do kruchty, zamykano drzwi, i wtedy rozpoczynała się modlitwa wiernych, czyli tych, którzy wtedy byli w kościele. Oni byli ochrzczeni, byli wiernymi przez sakrament chrztu świętego, włączonymi do kościoła. I to określenie modlitwa wiernych nawiązuje właśnie do tego wydarzenia, do mszy świętej po odesłaniu katechumenów, do modlitwy, którą odmawiali w kościele wierni, sami wierni, czyli ochrzczeni. Oczywiście ci ochrzczeni modlili się też w różnych intencjach. Modlono się też za niewiernych, ale ta wspólnota, która była zgromadzona na sprawowanie Eucharystii, to byli ochrzczeni, wierni wyznawcy Chrystusa.
Bardzo księdzu dziękuję za to wyjaśnienie, ale my wracamy dzisiaj do naszej modlitwy powszechnej. Ona ma swoją jakby dynamikę, tak można by było dzisiejszym językiem powiedzieć, ma swój schemat. O tym schemacie bardzo często osoby, które są na jakichś kursach z liturgii, dowiadują się we wspólnotach, kiedy osoby zgłębiają temat liturgii mszy świętej, posługi na mszy świętej, no to się mówi o pewnej kolejności w tej modlitwie. Czy ta kolejność tak naprawdę ma aż tak duże znaczenie, proszę księdza?
No, liturgia rzymska ma to do siebie, że lubi porządek. Uporządkowanie tych wezwań modlitwy powszechnej no też ma właśnie taki sens, że pokazuje nam, że my nie jesteśmy jakąś gromadą takich chaotycznie zebranych ludzi na wiecu, gdzie każdy krzyczy, co mu się podoba, tylko my mamy pewną logikę, pewien porządek, pewne zasady i tutaj też są te zasady liturgii, tworzenia modlitwy powszechnej czy modlitwy wiernych, które Kościół po Soborze Watykańskim II podaje.
I jakie one są, proszę księdza, bo myślę, że dla wielu osób będzie to bardzo pomocne, szczególnie ta nasza dzisiejsza audycja, kiedy posługują na mszy świętej, kiedy przygotowują właśnie, mają takie zadanie przygotowania modlitwy wiernych, jak ona powinna wyglądać, czyli co po czym powinno być i jakie wezwania powinny się w tej modlitwie znaleźć?
No pierwsza taka zasada to jest taka, że te modlitwy, wezwania w modlitwie powszechnej, one nie powinny być przeładowane treścią. Powinny być dość syntetyczne.
Krótkie. I zwięzłe.
Poza tym to, co już wspomnieliśmy, te wezwania, one nie powinny mieć formę pouczeń ani wiernych, ani Pana Boga. Bo no, to jest modlitwa, a nie próba wpłynięcia na Pana Boga, czy jakiegoś wymuszenia czegoś u Pana Boga. To jest taka druga zasada. Kolejna rzecz, to nie jest moment na ozdobniki. Czasami ta modlitwa ma tak, my słuchamy jej i niekiedy przygotowana jest w taki sposób, że ma wiele takich ozdobników.
Fragmenty z Pisma Świętego, tak, jakieś cytaty i dopiero później.
Czujemy się jak w kościele prawosławnym. I oczywiście nie jest to nic złego, jeśli nie zwrócić uwagę na to, że w pewnym momencie historii Kościoła, właśnie dlatego, że ta modlitwa była rozbudowana zbytnio, zastąpiono ją litanią. Jesteśmy tutaj na przełomie IV-V wieku, kiedy modlitwa powszechna, czy modlitwa wiernych została w Kościele wyparta przez różnego rodzaju litanie. Bo wezwania modlitwy powszechnej były długie, takie, że czasami nie wiadomo, o co w nich chodziło. Jak się już skończyło to wezwanie, to już nikt nie pamiętał początku. Oczywiście ja trochę żartuję, ale to tak mogło
być. Ale proszę księdza, czasami jak jesteśmy na mszy świętej z różnych okazji, ktoś, kto przygotowuje modlitwę wiernych, tak bardzo się w to angażuje, że rzeczywiście to są wezwania, które są czasami poematami. No właśnie, czyli wiemy, że musi być krótka, wiemy, że nie może być przeładowana treścią. Jeszcze jakieś inne zasady są co do tego?
Są takie pewne cztery serie próśb, które zwykle trzeba tak porządkować, które porządkują tę modlitwę. Ona nie powinna składać się ze zbyt wielkiej ilości tych wezwań. Kilka wezwań, 6, 7, a już 8 to już chyba jest maksymalnie. Pierwsza grupa wezwań to są wezwania w intencji Kościoła. Czyli modlimy się za Kościół, za tych, którzy rządzą Kościołem, za papieża, za biskupów, za duszpasterzy, za misję, o zjednoczenie chrześcijan, o powołania. Oczywiście te wezwania, one mogą być zamiennie. Modlimy się na przykład tylko za Kościół Święty na całym świecie i to będzie jedno wezwanie. Oczywiście może być troszeczkę bardziej rozbudowane. Później kolejna grupa tych wezwań to są potrzeby narodu, danej społeczności w sensie ogólnym, albo też całego świata. Za Kościół to pierwsze, później modlimy się na przykład o pokój, za kierujących państwem, o pomyślność narodu, o dobre nie wiem, zbiory. To jest taka kolejna,
druga część.
Kolejna, druga grupa takich sugerowanych potrzeb. Trzecia to są takie potrzeby związane z naszym fizycznym funkcjonowaniem, czyli za cierpiących, za chorych, za tych, którzy są prześladowani, za konających, za zmarłych, czyli potrzeby takie, które dotykają bardziej nas bezpośrednio, ale takie od strony czy to duchowej, czy fizycznej, ale są związane z takimi ludzkimi też często dramatami. I to jest taka trzecia grupa tych wezwań. I ostatnia grupa, czwarta, to są takie wezwania w intencji społeczności lokalnej, bardziej konkretne. Czyli na przykład modlimy się dzisiaj za obecnych tutaj rodziców chrzestnych dziecka. No tak na przykład, chociaż w momencie Chrztu Świętego to są wezwania takie specjalne związane z obrzędem sakramentu chrztu.
No ale jest na przykład rocznica małżeństwa.
No właśnie, wtedy jest intencja i modlimy się za tych małżonków, którzy przeżywają jakiś jubileusz, za przystępujących do bierzmowania, na przykład, bo jest grupa młodzieży, czy też za wspólnotę eucharystyczną, którą my tworzymy. Ostatnia właśnie ta grupa wezwań. Oczywiście z każdej z tych grup czasem tam jedno wezwanie, czasem dwa, ale generalnie ta kolejność powinna być zachowana, czyli najpierw za Kościół, potem potrzeby narodu świata, potem za tych, którzy cierpią i za zgromadzonych i miejscową społeczność.
A ja mam takie pytanie, bo słuchając bardzo często wezwań modlitwy wiernych, no może to być podchwytliwe pytanie, bardzo często słyszę, choćby w trakcie, kiedy jest to msza święta sprawowana w jakiejś konkretnej intencji, albo za osobę zmarłą, albo w konkretnej intencji, na przykład za chorych, chociaż w przypadku jakiejś chorej osoby tego nie usłyszałam, ale w przypadku osób zmarłych módlmy się za świętej pamięci tą i tam tą osobę wymienianą z imienia i nazwiska, intencja od babci, od sąsiadek z klatki, intencja od pracowników. Zastanawiam się, proszę księdza, czy w modlitwie wiernych powinniśmy w ogóle wypowiadać takie słowa, od kogo jest to intencja?
Ja myślę, że to już jest kwestia techniczna i zrozumienia tego, czym jest modlitwa powszechna. To treść intencji jest bardzo ważna, bo ona włącza się w te nasze cztery grupy jakby poszczególnych modlitw. Natomiast to, od kogo jest intencja, kto ją zamawia, ja myślę, że to jest bardziej techniczna sprawa. Być może ona jest ważna ze strony takiej duszpasterskiej dla tych ludzi, którzy zamawiają, dla rodziny, dla znajomych, czy też nawet dla społeczności Kościoła, bo jeśli to będzie intencja zamówiona od, nie wiem, jakiejś grupy parafialnej, czy grup parafialnych istniejących w parafii, no to ona dotyka konkretnie ludzi. Ale moment modlitwy powszechnej to nie jest miejsce, w którym podajemy, od kogo jest zamówiona intencja. Za kogo? W jakiej intencji? Tak, jak najbardziej. O zdrowie, za zmarłego, o powrót, nie wiem, z wojny, i tak dalej. Natomiast to, kto tę intencję zamówił, to bardziej miejsce na ogłoszenie tego jest na początku mszy świętej, czy nawet przed liturgią, jeśli to jest liturgia jakaś bardzo uroczysta i nie podaje się intencji w momencie, kiedy jest wstęp, czy liturgiczne wprowadzenie do mszy świętej. Także nie w tym miejscu.
Tak mi się też wydawało, ale wolałam to usłyszeć. Proszę Państwa, tyle na dzisiaj, a tyle o modlitwie wiernych na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Księdzu za tą ciekawą jakże katechezę. Żegnamy się i do usłyszenia już w następny piątek. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
ABC Wiary. Rozmowy o religijnej codzienności życia. Zaprasza Joanna Ekstowicz.